W Dniu Kobiet, a jakże o kobietach będziemy rozmawiać. Czy hasło kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa ma jeszcze dzisiaj jakąkolwiek rację bytu? Czy współczesna, wyzwolona, samodzielna kobieta w ogóle potrzebuje mężczyzny? Czy mamy może do czynienia z kryzysem kobiecości? Z tymi między innymi pytaniami spróbujemy się dziś zmierzyć. Iza Serafin i goście w studiu, socjolog profesor Małgorzata Bieńkowska z Uniwersytetu w Białymstoku, psycholog, trener personalny Beata Skowrońska i filozof, socjolog dr Bartosz Kuźniarz, też z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Socjolożka.
Pani woli socjolożkę.
Tak, a ja psycholog. Się.
A pani psycholog. Dobrze. Okej, socjolożka, psycholog. Witam panie serdecznie jeszcze raz. Kibicujecie może państwo skoczkom naszym, narciarskim?
Od czasu do czasu.
No, tak, też bym tak to ujęła.
Ja podziwiam, ale nie mam czasu kibicować.
A brakuje państwu może skoczkiń narciarskich? Od chociażby w telewizji takiej kobiecej wersji skoczkomanii.
Szczerze mówiąc, nigdy mi to do głowy nawet nie przyszło. Nawet jedna komórka w mózgu mi nie przemknęła obok tej myśli.
No bo jak oni mogą, to dlaczego nie my?
Ale myślę, że gdyby kobiety chciały skakać, to co, nie mogłyby skakać? Jest jakiś
ale
zakaz?
Ale kobiety skaczą.
Skaczą, tylko nie tak spektakularnie skaczą, prawda?
No po prostu skaczą krócej.
Czyli skaczą tak, jak potrafią.
Tak.
Tak, jak mogą.
Tak.
Nie ma kobiecej wersji Kamila Stocha, ale słyszę tu dezorientację w głosie. Do czego zmierzam? No, czy w tej kobiecej rywalizacji z mężczyznami musi być jeden do jednego? No, kiedyś zaczęło się od ubioru. Oni spodnie, my też spodnie. W jakim miejscu dzisiaj jesteśmy?
Bardzo ciekawym miejscu, moim zdaniem. I moim zdaniem w bardzo trudnym miejscu i dla mężczyzn. Bo mam przekonanie, tak sobie myślę od jakiegoś czasu o tym, że nie jest to łatwo być mężczyzną przy takich kobietach, jakie mamy we współczesnym świecie. Ja tego nie oceniam w żaden sposób, tylko czasem tak sobie myślę, że gdybym była mężczyzną i wokół mnie były takie kobiety, jakie są silne, często samowystarczalne, zdecydowane, pewne siebie. I myślę sobie, że ci mężczyźni, którzy są wychowani tak, jak są wychowani, w znacznym stopniu zależnych od matek coraz częściej, bo to obserwujemy w Europie generalnie, w bardzo dużym stopniu w Polsce też. I ja mam jakieś takie poczucie, że mężczyźni dzisiaj trochę z kobietami nie nadążają.
Tak jest rzeczywiście?
Do pewnego stopnia tak. To znaczy ja mam prawie od zawsze, odkąd w ogóle świadomie myślę na temat świata, taką refleksję, że to, co do tej pory emancypacja kobiet oznacza, to jest przede wszystkim prawo i jakieś takie przyzwolenie autentyczne, żeby kobieta mogła zachowywać się jak stereotypowy mężczyzna. Natomiast rzeczywiście ja wciąż czekam na emancypację mężczyzn, oznaczającą prawo powszechnie akceptowane, aby mężczyzna zachowywał się jak stereotypowa kobieta. No, czyli mężczyzna, który przewija dziecko i nie wygląda głupio robiąc to. A w dalszym ciągu to jednak tak jest często odbierane. Kobieta, która wykonuje te męskie role, wygląda fantastycznie. Mnie się to strasznie podoba. Natomiast naprawdę te wszystkie takie kobiece czynności wykonywane przez mężczyzn, one wciąż są jakoś postrzegane jako odrobinę zabawne.
Nie wiem, no to jednak się z tobą pokłócę, Bartku, bo ja tego tak nie postrzegam. Wydaje mi się, że emancypacja to nie jest walka czy prawo do bycia po prostu inną wersją mężczyzny przez kobietę, bo tak zrozumiałam twoją wypowiedź. Jasne, że to jest wejście też w tą arenę puli męskich zawodów, tak zwanych męskich zawodów, ale to nie jest wchodzenie w męskie role, tylko moim zdaniem to jest prawo kobiet do decydowania o sobie. Przypomnijmy sobie, że emancypacja zaczęła się po prostu od walki o prawa wyborcze. Od tego, żeby kobiety były też pełnoprawnymi obywatelkami.
Spotkałam się ostatnio z takim stwierdzeniem, gdyby XIX-wieczne sufrażystki zobaczyły, do czego doprowadziły, to jest cytat niedosłowny, ich samozwańcze następczynie, to kazałyby im wrócić do robienia na drutach.
To trudno nawet tak wprost wyprowadzać, bo to były inne okoliczności historyczne, inne warunki. Ja myślę, że generalnie w ogóle rozwój cywilizacyjny też trochę do tego doprowadził. My się jako ludzie zmieniamy, psychologicznie się zmieniamy, też nasze mózgi się zmieniają. Jak tu mówimy o tym z Marsa, z Wenus, to my będziemy ciągle z Marsa i z Wenus, choćby dlatego, że mamy trochę inne mózgi. I faktem jest, że mężczyzna jest mężczyzną i nim pozostanie, póki człowiek jako człowiek nie stanie się jednorodny płciowo, to my będziemy się różnić. I w związku z tym, z tymi różnicami zawsze będą jakieś historie. Ja się zgodzę z panem Bartkiem. Ja to obserwuję w biznesie też, jak pracuję z klientami z różnych zawodów i zauważam na poziomie przedstawicieli handlowych w różnych korporacjach czy menadżerów, to jednak te kobiety, żeby one się tam mogły przebić, to one niestety przejmują męskie cechy, zachowania.
Kobiety w polityce są często przykładem.
Tak, faktem jest, że w sprzedaży no to są te męskie koncentracje na celu, niska emocjonalność, niska relacyjność, chyba że kultura firmy jest inna, że stawia na relacyjność, ale sensu
raczej
stricte...
Raczej
rywalizacja. Mówimy o kobiecym stylu zarządzania, ale to jest ciągle teoria bardziej niż praktyka w rzeczywistości. I możemy sobie tutaj dużo opowiadać, że to jest niefajne czy fajne, emancypacja, nie emancypacja, ale też rozwój gospodarczy tego wymaga. Tak? Biznes jest taki, jaki jest. I albo jesteś kobietą trochę męską, albo bardzo męską i robisz karierę. Mówię tu o niektórych branżach. Albo nie robisz kariery i to jest wybór. I ja bym tutaj w ogóle tego nie odnosiła do jakiegoś czy feminizmu, czy walki płci. Tylko taka jest rzeczywistość biznesowa. I albo ja się na to zgadzam, albo nie.
Ale kobiety walczą o swoje prawa. Od dziesiątek lat, nieprzerwanie. O parytet, wolność, równouprawnienie, partnerstwo w rodzinie i tak dalej. Dzisiaj są wolne, niezależne, spełniające się zawodowo, samowystarczalne. To bardzo modne słowo i mam wrażenie, że kobiety do tego dążą, żeby powiedzieć sobie, jestem samowystarczalna. Mogę zarobić na siebie, na rodzinę, mogę wszędzie pracować, wszystko umiem, mam kilka dyplomów i tak dalej. Jestem świetnie zorganizowana. Pytanie, o co my dzisiaj walczymy? My jako kobiety.
Takie myślenie to jest tylko domena pewnej kategorii kobiet, tak? Które są wykształcone umownie, nazwijmy je klasą średnią. Są kobiety, które nie mają dobrego wykształcenia, nie mają wysokiej pozycji na rynku, nie będą nigdy samodzielne.
Ale mówię o takim wersji deluxe, którą...
Ale nie możemy równać wszystkich do tego, tak? Bo to jest pułapka takiego złego rozumienia tego... Właściwie w ogóle też pułapka, w którą kiedyś wpadł feminizm. I z tego się bardzo szybko wycofał w latach 70., że nie wszystkie kobiety chcą tego samego i nie wszystkie są takie same, tak?
W tym, co powiedziałem wcześniej, chodziło mi o to, że w pewnym sensie taki ten pakiet cech kobiecych, osobowościowych, no, charakterologicznych i tak dalej, on nie został społecznie dowartościowany, on nie został wyzwolony w pewnym sensie. O to mi chodzi. Rozumiem, że można dyskutować, czy na przykład jakaś opiekuńczość, troskliwość, to są cechy kobiece, no ale zapewne ze względu na jakieś biologiczne po prostu uwarunkowania, statystycznie tak. I my wciąż zawody, które są związane właśnie z tymi cechami, mówię, stereotypowo kobiecymi, one są wciąż niedowartościowane. I to jeżeli mężczyzna opiekuje się dziećmi w przedszkolu, no to on też jakby jest niedowartościowany właśnie dlatego, że te wszystkie zawody skojarzone z tymi stereotypowymi cechami kobiecymi są kulturowo niedowartościowywane. I w tym sensie ja czekam na tego rodzaju emancypację, która powie, że rywalizacja i zabijanie to jest to samo, co opieka, troska i tak dalej. Znaczy zaczniemy wreszcie dostrzegać, że jedno i drugie jest równie potrzebne i... No choćby płacić za to w podobny sposób.
To jest bardzo ciekawe.
Chciałabym jeszcze zwrócić państwa uwagę na pewien fenomen, kiedy mężczyźni wchodzą w kobiece zawody, co się dzieje. Pan, który pełni rolę przedszkolanki, cieszy się niskim zaufaniem ze strony rodziców, ale jeżeli mężczyźni wchodzą w rolę pielęgniarzy, to są rozchwytywani na rynku medycznym i dostają wyższe uposażenie niż kobiety w zawodzie pielęgniarki, ponieważ są w stanie wejść na ciężkie oddziały. Mają inne predyspozycje fizyczne i tu się zgodzimy, tak, jeżeli chodzi o siłę fizyczną, w związku z czym dostają lepsze angaże.
Ja bym jeszcze wróciła do tego, że kobiety są samowystarczalne. Kobiety są samowystarczalne pod względem materialnym, że one na siebie zarabiają, że jak trzeba, to wyremontują mieszkanie, wbiją gwoździe i wytapetują i co jeszcze tam zrobią.
Taki model jest lansowany.
Jest lansowany, tak.
Naprawdę trzeba być teraz kobietą samowystarczalną i te nawet, które tego nie chcą, wiedzą, że tak musi być, tak trzeba.
Tak, i to modne, tak się uczyć być taką samowystarczalną. Jestem psychologiem i ja jako psycholog widzę w tym pewne niebezpieczeństwo. Tak? Bo kobiety zaczynają być samowystarczalne psychologicznie. Co to oznacza? To oznacza, że ja nie potrzebuję bliskości mężczyzny, że zaczyna mi być dobrze i ja się świetnie czuję sama w tych swoich czterech ścianach ze wszystkim, co mam i na co zapracowałam. Ja nie potrzebuję czułości mężczyzny. Co więcej, to są teksty różnych moich klientek. Ja nie potrzebuję kwiatów, bo w zasadzie wolę, żeby umył mi samochód. To jest w moim przekonaniu dziwne. Pytanie jest potem, jaką ja jestem kobietą bez mężczyzny. To jest tak trochę
pytanie, czy ta
dalej.
Kobieta samowystarczalna potrzebuje w ogóle mężczyzny. Sama sobie umyje, jak zechce ten samochód, jeżeli do tego ma się sprowadzać rola faceta.
No właśnie.
Natomiast... No tak, ale tu jest pytanie jakieś pewnie indywidualne, czy ta kobieta wcześniej, nie robiąc tego wszystkiego, o czym pani powiedziała, nie czuła się jakoś zablokowana w swoim życiu? Bo jeżeli to jest autentyczne, ta samodzielność, samowystarczalność, no to czemu nie? Ale najgorsze, zresztą często opisywane zjawisko, mówiąc najprościej, kobiety same ukręciły na siebie bicz, emancypując się, prawda? Bo teraz już nie mają prawa do tej słabości, miękkości i tak dalej.
Wiele kobiet nie daje sobie tego prawa, ale to nie tylko dawanie sobie prawa, to jest tak głęboka nieumiejętność, że łatwiej sobie to przykryć emancypacją. Dla mnie to jest jakiś czasem rodzaj zaprzeczania albo racjonalizowania sobie. W związku z tym, że ja tak naprawdę nie potrafię, jest to dla mnie trudne, nie przyznam się do tego, to sobie to ubieram w kwiatki emancypacji, feminizmu, jak tam zwać.
Ale to zdaniem państwa jest tak, że jak kobieta jest samodzielna, samowystarczalna, jak mówicie, to znaczy, że ona nie potrzebuje, nie szuka mężczyzny partnera?
Nie, to nie jest jednoznaczne, że zawsze tak jest. Oczywiście, że nie. Natomiast obserwuję ten trend. Takie staje się modne, nawet kobiety się tak między sobą chwalą, że no mi tak fajnie bez faceta, po co ci facet w ogóle weź?
Nawet seriale, filmy ku temu zmierzają. Spotykają się kobiety i mówią, że faceci są beznadziejni. To w ogóle jakiś podgatunek jest.
Zimba bardzo taką książkę napisał. Tak. Nie tylko on.
No ale może to jest tak, że kobiety, powiedzmy, realizują się, rozwijają się, są samodzielne. I problem nie polega na tym, że one nie potrzebują partnera. One potrzebują mężczyzny, tak? Potrzebują partnera, który jest w stanie im dotrzymać kroku.
No właśnie.
I to jest problem.
To jest tym, to, co na początku mówiłam, że ci mężczyźni nie dotrzymują kroku.
I o tym dotrzymywaniu kroku już za kilka minut sobie porozmawiamy. Poruszamy dziś kobiece serca, ale przede wszystkim umysły i nie tylko kobiece. Zachęcamy do dyskusji na temat kobiecości. W studiu przypomnę psycholog Beata Skowrońska, socjolog profesor Małgorzata Bieńkowska, filozof, socjolog dr Bartosz Kuźniarz. Nie bez kozery przywoływałam to hasło kobiety z Wenus, mężczyźni z Marsa, bo to spotkałam się ostatnio z takim pełnym troski stwierdzeniem, że Wenus opustoszała, bo za dużo kobiet poleciało na Marsa, by rywalizować z mężczyznami. Jest powód do niepokoju?
Podoba mi się hasło, mężczyźni nie nadążają, nie dotrzymują kroku. Tylko chciałbym w takim razie zapytać, co to w praktyce powinno oznaczać w tym wypadku? No jeżeli kobiety przeprowadzają się na Marsa, to teraz co? Mężczyźni Wenus?
Podam przykład klienta swojego, który mówił coś takiego. Ta moja żona to zachowywała się tak, że ja nie wiedziałam, co ja mam przy niej robić. Mieliśmy robić remont pokoju dziecka. Zanim ja pomyślałam i przeanalizowałam i podjąłam decyzję, co by można zrobić, to ona już kupiła tapetę i tę tapetę położyła jeszcze na dodatek źle, więc ja musiałam po niej poprawiać. No ale co się narobiła, to jej. I czasami jak otwieram bagażnik, to ona pierwsza bierze za torbę, a potem krzyczy, że ja jej nie pomagam.
To jest bardzo dobry przykład, bo sporo się mówi ostatnio o kryzysie męskości. Gdzie ci faceci? Co się z nimi stało? Zagubili się w swojej roli? Kiedy jest równouprawnienie, kiedy kobieta myśli, okej, to ty zostajesz w domu z dzieckiem, bo nam się bardziej kalkuluje, kiedy ja będę utrzymywać rodzinę. Kiedy są urlopy tacierzyńskie i tak dalej, mężczyzna zmienia pieluchy, chodzi do parku i nikogo to już nie dziwi. I oto faceci pogubili się w swojej roli i czują się źle, nie są tymi twardymi facetami, którzy utrzymują rodzinę, są autorytetem. Tylko, że faceci mówią, że to kobiety doprowadziły do tego, że jest kryzys męskości. Kryzys kobiecości był najpierw, którego efektem jest kryzys męskości, bo kobiety nie wiedzą, czego chcą.
W ogóle nie używałabym słowa kryzys. Świat jest dynamiczny, społeczeństwo jest czymś dynamicznym, tak? Zmienia się w jakimś tempie. Jeżeli w jakikolwiek sposób zmienia się to, czego się oczekuje w społeczeństwie od kobiet, to analogicznie zmienia się to, czego się oczekuje od mężczyzn. To zawsze ze sobą współgra. Bo co nazywamy kryzysem? To było takie modne hasło jeszcze, nie wiem, z 15 lat temu w dyskursie socjologicznym, kiedy zaczęto mówić o dyskursie męskości, właśnie mówiąc o tym, że właściwie problem jest takim tradycyjnie rozumianym, stereotypowym mężczyzną, bo gdzieś nie ma dla niego miejsca w tym społeczeństwie. Albo bo kobiety właśnie się wyemancypowały, są wykształcone, radzą sobie, potrafią wiele rzeczy robić i czegoś innego oczekują od mężczyzn. Czegoś, co zaczęto nazywać partnerstwem. Nie tego, że będzie raz do roku pomagał w jakichś porządkach w domu, tylko po prostu będzie współgospodarzem tego domu.
Tak sobie czasem myślę, że my tak w tych mężczyzn tam bijemy, że te kobiety są takie wyemancypowane, ci mężczyźni tacy słabi, no ale pytanie, kto tych mężczyzn wychował? Bo po co kobiety się buntują, czy buntowały? Dlatego, że się czują na przykład, no właśnie, nie partnerkami, że są w związkach przemocowych. Ja sobie wyobrażam trochę to w ten sposób, że w związku z tym, że my nie potrafimy załatwić swoich spraw relacyjnych i emocjonalnych w domu, w sensie między kobietą i mężczyzną w relacji i też między matką a synem i matką, synem a ojcem, no to wyprowadzamy to później na zewnątrz w postaci walki o jakieś nie wiadomo jakie prawa albo opowiadanie, jacy to ci mężczyźni są B, no są jacy są i dokładnie jest to sprzężenie zwrotne po prostu.
To też jest do pewnego stopnia jednak problem klasowy. To jest trochę tak, że my zapewne w naszych związkach partnerskich, małżeństwach mamy otwarte te role.
Otwarte czyli jakie?
Otwarte to znaczy, że możemy bardzo wiele rzeczy zrobić. Mówię o tym dwuosobowym układzie. To znaczy ja ze swoją żoną jestem w stanie wszystko wynegocjować. Nam się fantastycznie układa. Ja robię trochę
myślę,
te bardziej
to
kobiece. No, my jesteśmy zapewne jakąś klasą średnią. Taką mocną klasą średnią, o ile w Białymstoku istnieje klasa średnia, co też jest w ogóle wielkim tematem. Natomiast no, problem jest oczywiście gdzie indziej. Problem jest tych dziewczyn, które czują się wciąż zamknięte w tych najbardziej stereotypowo jeszcze prawie XIX-wiecznie pojmowanych rolach kobiecych. I to im trzeba pomagać.
A są jeszcze takie.
Ja się z tym zupełnie nie zgodzę. Absolutnie. Ja mam klientki przede wszystkim właśnie z tak zwanej klasy średniej i tak zwanej wyższej. Dobrze wykształcone,
one
świetnie.
W ogóle wiedzą,
ale bardzo często są w związkach dokładnie takich, o jakich można by powiedzieć, że są z tych nizin. Nie mając świadomości, że są w związku przemocowym zupełnie, nie mając siły i energii do tego, żeby odejść, bez przekonania, że mogą same coś uzyskać w życiu i fajnie sobie poradzić i wejść w nową relację, w nowy związek. I są kobiety naprawdę świetnie wykształcone.
To jest kwestia może nawet nie samej klasowości, ale pewnego stylu wychowania.
No tak, tak to ja bym też tak.
Ja mogę mojego syna wychowywać w sposób zgodny z moim poczuciem wartości tego, jak się odnosić do drugiego człowieka, nie oceniać go poprzez pryzmat płci, ale jeden z pierwszych komunikatów, jakie zaczął przynosić z przedszkola, to było dzielenie świata na lepszych chłopców, gorsze dziewczynki na przykład. Co bardzo mocno podkreśla jeszcze w jakiś sposób szkoła podstawowa, kiedy się przegląda podręczniki, to jak są dzieci też przypisywane do różnych zadań, do różnych funkcji. Nie do końca mamy wpływ na to. Ja mogę sobie wychowywać mojego syna najbardziej, nie wiem, w sposób przeze mnie oczekiwany, ale nie wpłynę na to do końca, co on wyniesie z otoczenia, ze świata wokół. I teraz to, czy mamy kobiety, które są samodzielne finansowo, mają pomysł na biznes, ale wyrosły gdzieś w domu w tradycyjnych wartościach, albo ich partner i w pewnym momencie na coś gdzieś się zgodziły.
Tak, dokładnie. I wtedy wartość kobiety jako człowieka określa mężczyzna. Ona się czuje niewartościowa, jeżeli wyobraża sobie, że jak ona od niego odejdzie, chociaż to jest niesatysfakcjonujące, to żaden biznes, żadne pieniądze nie dadzą jej poczucia wartości.
Wróćmy jeszcze do tego, co powiedziała pani profesor. Pani powiedziała, że na przestrzeni lat zmienia się rola, sytuacja kobiety w społeczeństwie i tym samym zmienia się sytuacja mężczyzn, to jest coś naturalnego i to razem współgra. No ja z tym współgraniem jednak bym się nie zgodziła. Wymienność ról w rodzinach jest już prawie bezkolizyjna. Nie ma ciebie, to ja robię to. I to jest oczywiste. Tylko to nie znaczy, że faceci się z tym dobrze czują. A kobiety, które chcą, żeby tak było właśnie, też nie generalizuję, ale też znam wiele takich przypadków, oczekują, że owszem, faceci będą robić to i to i to, ale z szacunkiem jest problem. A poza tym ja oczekuję jednak, żeby ten facet był opiekuńczy, przytulił, żebym to jednak ja na te waciki zarabiała, a nie on. I jest tu pewien paradoks.
No jakoś... ja powtórzę z uporem maniaka. Ten zestaw cech kobiecych jest społecznie, kulturowo niedowartościowany i na tym polega problem. Przewijam dziecko i czuję, że to jest jakieś takie...
Nie moje.
Nie, że nie moje, ale że to mi nie przynosi chwały. A kobieta, która, nie wiem, nie chcę tutaj strzelić czegoś, no jakaś stereotypowa męska rola, podpowiedzcie mi, panie.
Naprawianie samochodu, zmiana oleju w samochodzie.
No to jeżeli kobieta coś takiego zrobi, to wow, zrobiła szacun. To, prawda? Szacun, chwała. Także na tym problem polega, że cały zestaw cech, które statystycznie częściej posiadały kobiety i cały zestaw czynności, które statystycznie częściej wykonywały kobiety, no one są rzeczywiście kulturowo wciąż niedowartościowane. I na tym moim zdaniem polega problem.
To ja się odniosę jeszcze do tych mężczyzn, którzy tak się czują nikim. Zadałabym pytanie, czy te kobiety są winne, że oni się czują nikim?
To kobiety doprowadziły do tego.
Dobrze jest na kogoś zwalić. Natomiast jak ktoś się czuje nikim, to nie ma znaczenia, czy jest mężczyzną, czy kobietą. No to gdzieś jest jego własny proces i może się zastanowić, z jakiego powodu on się czuje nikim. Natomiast daleka byłabym od tego, że tu jednoznacznie cały ruch emancypacyjny, czy w ogóle kobiety takie, jakie są teraz, to one są tam winne temu, że
pogrążyły męskość.
Że mężczyzna się czuje nikim. No gdzieś jest dorosłym człowiekiem i może się za siebie wziąć, żeby się poczuć kimś.
Znaczy ja uważam, że mężczyźni mają pewien problem we współczesnym świecie, chociaż ja bym to tak, nawet jak w tej książce Zimbardo, tam jest cały obszerny rozdział poświęcony no, nowym technologiom, czy internetowi. I to są różne rzeczy, w które mężczyźni rzeczywiście znacznie częściej wpadają. Typu nałogowa gra na konsoli, uzależnienie od internetu też jest częstsze wśród mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. I podejrzewam, że to jednak wynika z jakiegoś tam neurologicznego oprogramowania, które posiadamy.
Mężczyźni... A nie z zagubienia.
A nie z jakiegoś tylko takiego zagubienia właśnie, o którym tutaj mówimy, że nie wiem, na czym moja rola polega. To nie tylko na tym polega.
Chociaż ja widzę światełko w tunelu, bo jak sobie tak przypominam lat temu 8-10, to głównie z pytaniem o wsparcie, czy poszukiwaniem wsparcia, to były kobiety. Natomiast w tej chwili, od jakiegoś czasu, ja obserwuję tak mniej więcej od 2-3 lat, że jest coraz więcej mężczyzn, którzy potrzebują wsparcia, żeby właśnie poszukać w sobie takiej siły czy takich zasobów, żeby móc wejść w taką dobrą partnerską relację z kobietą.
No bo jakie mamy wyjście, to albo rzeczywiście troszeczkę wymieszamy te role, dopuścimy taką jakąś szarą strefę tutaj, czyli te role, no nie posłużyliśmy się dzisiaj w ogóle strasznym słowem gender, tak w ogóle.
A natomiast no to jest, proszę bardzo.
Tak, no, to znaczy oczywiście gender to jest...
O czym rozmawiamy, panie.
To jest to, o czym rozmawiamy. To jest najbanalniejsza prawda na temat naszego życia, że część naszej osoby jest uwarunkowana biologicznie, a część kulturowo, w tym sensie właśnie jakimś takim płciowym. To nic prostszego. Ja też do dziś nie mogę pojąć, kto tak zdemonizował to słowo. Znaczy mogę zrozumieć względy polityczne i tak dalej. No ale dobrze, albo mieszamy to troszeczkę, czyli godzimy się na to, że ten gender ma wielkie znaczenie jednak w naszym życiu. No albo co? Albo zostajemy przy tych tradycyjnych biegunach, tak? Mężczyzna się napina, pokazuje bicepsy, naprawia samochód, jest głową rodziny, a kobieta jest troskliwa, opiekuńcza i dba o dzieci. No przecież to jest absurd, prawda? Także te kłopoty, które mamy, są moim zdaniem właśnie dobre. To znaczy to, że je mamy, że o nich rozmawiamy, że je przepracowujemy, to jest najlepszy dowód na to, że mamy postęp.
O kobiecości i męskości w Dniu Kobiet rozmawiamy, a za kilka minut drażliwy, ale bardzo gorący ostatnio temat, molestowanie seksualne, między innymi o tym, kto wyznacza granice. Hollywoodzka gorąca dyskusja na temat molestowania seksualnego przeniosła się też do Polski. Mamy akcję MeToo, do której włączają się kobiety, które tego molestowania doświadczyły. Realny, poważny problem, czy raczej akcja internetowo-medialna? To pytanie do naszych gości w studiu. Przypomnę, psycholog Beata Skowrońska, socjolog Małgorzata Bieńkowska, filozof, socjolog Bartosz Kuźniarz.
Socjolożka.
Socjolożka. Przepraszam, nie utrwaliło mi się to w świadomości.
Ale to nawet ciekawe, że tak przy tym temacie, o którym rozmawiamy, tak trudno. Chociaż ja osobiście lubię formę męską. Lubię formę męską psycholog, nie lubię formy psycholożka.
Ale mamy mówić o molestowaniu.
Tak.
Szukając informacji na temat molestowania w Polsce, znalazłam statystyki z raportów. Badania do raportu były robione w 2015 roku, czyli jeszcze przed tą akcją MeToo, opublikowane w 2016 roku i z raportu organizowanego przez Fundację STER wynika, że 9 na 10 kobiet doznało jakiejś formy przemocy seksualnej.
Pytanie, czy możemy powiedzieć, gdzie jest granica między, no nie wiem, flirtowaniem, komplementowaniem, zaczepianiem kobiet, a molestowaniem właśnie. Czy te granice powinien ktoś ocenić, bo też dyskusja na ten temat w internecie była dość gorąca? Czy to sama kobieta powinna ocenić, kiedy czuje się znieważona, upokorzona, zhańbiona i tak dalej, i tak dalej.
Ja mam problem z tymi badaniami właśnie dokładnie z tego powodu. Nie wiem, jak one są robione. Jeżeli jest lista zamkniętych jakichś możliwości, prawda? Czy doświadczyłaś jednej z tych 20 tych sytuacji?
To pewnie doświadczyłam.
To, no okej, okay, to wyciągamy wniosek, byłaś molestowana. A moim zdaniem rzeczywiście lepsze pytanie by było zupełnie otwarte. Czy kiedykolwiek w swoim życiu czułaś się molestowana? Bo wtedy wchodzimy w taką właśnie subtelną jakąś granicę psychiczną, którą każdy dla siebie ustala, prawda?
To by było bardzo, ciekawe.
Z tej kafeterii 20 pytań może wynikać, byłaś molestowana, ale kobieta wewnętrznie wcale nie musi tego czuwać, lub odwrotnie.
Wydaje mi się, że granica przy molestowaniu polega na poczuciu dyskomfortu z powodu czyjegoś zachowania.
Ale to jest subiektywne.
I dotyczy sfery też chyba seksualnej.
Ja się boję tego i nie wiem, czy mówię wbrew sobie, bo zapewne jest ten element edukacyjny w takich badaniach. To znaczy pewnie niektóre dziewczyny, kobiety nagle widzą, kurczę, no tak, to rzeczywiście coś takiego się wydarzyło w moim życiu, było fatalne, nieprzyjemne. Dopiero teraz sobie zdaję sprawę, że mogłam to nazwać, powinnam była to nazwać molestowaniem. Ale jest też odwrotna możliwość, to znaczy właśnie, ponieważ ktoś mądry wymyślił takie badania i taką listę tych możliwości, to ja coś, co było zupełnie neutralne wcześniej dla mnie, o kurczę, nie, to molestowanie być może, prawda? Ja wyobraziłem sytuację w drugą stronę. No, jakby to mogło wyglądać, molestowanie w drugą stronę? Mężczyzna podchodzi do jakiegoś ciężkiego przedmiotu, nie potrafi tego podnieść i kobieta prycha. Molestowanie? Nie wiem. Właśnie raczej jakieś takie prymitywne zachowanie, nie wiem. No ale co, to jest już molestowanie?
No ale zobaczcie, bo to... my o tym rozmawiamy, się zastanawiamy.
Ale molestowanie,
to znaczy, że sami dokładnie nie wiedzą.
No, nie wiemy. Tak, nie wiemy, bo jeżeli pan Bartosz mówił, że ja kiedyś...
Ale jest umniejszony w swojej godności, ten mężczyzna, prawda? W tym, że w jego jakieś ale, takie...
No to można jeszcze coś dorzucić do tego.
Ale mniejszenie będzie... w roli godności z powodu niespełnienia się, nie wiem, w czymś, tak? W tym momencie będzie według mnie czymś innym niż... umniejszenie czyjejś godności, sprowadzając kogoś do przedmiotu seksualnego. Mhm. Nie podmiotu, tylko przedmiotu.
Podejrzewam, że mężczyzna poczułby się dowartościowany, gdyby w ten sposób kobieta na niego
gdyby podeszła i powiedziała,
że masz
dorodne genitalia. Pytanie, czy to jest molestowanie, kiedy mężczyzna mówi, o, masz ładny biust, wiesz, o, masz ładną pupę.
A jeśli powiem, że mężczyzna ma fajną klatę na przykład.
No właśnie, to jest inaczej, prawda?
No właśnie, pytanie, czy on to uzna za molestowanie, czy nie? No.
Nie, jest mi to obojętne.
Nie, no myślę, że przyjemnie by się panu zrobiło. No,
a jakby cię ktoś klepał po tyłku?
No właśnie.
W pracy.
I powiedział, o, jakie masz ładne pośladki.
To nie byłoby obojętne pewnie.
Zależy.
I uważam, że ma do tego prawo.
W zależności od,
i że to jest zabawne.
Od relacji służbowej.
W jakiejkolwiek relacji służbowej?
Nie, myślę, że zależy od relacji służbowej.
Dobra, spróbujemy jutro.
No, a jeżeli to nie jest relacja służbowa, tylko taka towarzyska, jesteśmy gdzieś znajome ze znajomą, mówią, o wiesz, masz taką ładną pupę. To co, to jest okej?
Nie boli.
Aha, czyli może być granicą poziom bólu.
Nie. Pan Bartosz powiedział, że to jest granica subiektywna. Chodzi o to, żebyśmy też nie otarli się o absurd.
Wiecie, to jest trochę też świadomość, moim zdaniem, w czym ja właściwie jestem. I też o świadomość granic własnej godności, w tym godności w sferze seksualnej.
Ten seksualny aspekt jest strasznie ważny, ale naprawdę ten element podległości jakiejś jest też kluczowy. To znaczy, jeżeli ja nie mam możliwości zaprotestować, no to jestem molestowany. A jeżeli ja jestem
to
szefową...
To znaczy, nie mam możliwości zaprotestować. Zawsze można zaprotestować.
No, zawsze można, oczywiście, ale...
Tylko konsekwencje tego mogą być jakieś,
zły
tak?
Zwrot, tak. Jeżeli ze względu na sytuację społeczną jest mi to potwornie trudno zrobić, bo to jest mój szef.
Ja bym ryzykowała twierdzenie, że często to jest wygodne. Tego nie zrobię, bo to jest dla mnie wygodne. Lepiej
zgadzam się.
Ale dzięki temu
ale
będę miała awans.
Ale zupełnie jest inna sytuacja,
jest przecież,
jeżeli jakiś szeregowy pracownik firmy, mężczyzna opowiada taki dowcip i dyrektorka tej firmy mu mówi, zamknij się. Albo jeżeli przy niej to mówi i ona w każdej chwili może to zrobić nawet. To jest już zupełnie inna psychologicznie sytuacja niż kiedy właśnie to molestowanie jest najczęściej w takich sytuacjach, kiedy strukturalnie jakby jest mi trudno zaprotestować ze względu na to, w jakiej jestem sytuacji społecznej.
Okej, to jeszcze mam takie pytanie. Czy jeżeli przy kobietach, tak jak jesteśmy tu we trzy kobiety, przyjdzie mężczyzna w bardzo obcisłych leginsach, częściowo roznegliżowany, to jest to molestowanie wobec nas, czy nie?
Dla mnie byłby śmieszny.
Ja sobie takie pytanie ostatnio zadam. Jak czytam tę historię z akcją w Stanach Zjednoczonych i patrzę na to, w jaki sposób ubierają się kobiety w sytuacjach publicznych, to sobie czasem myślę, że czy z punktu widzenia mężczyzny to nie jest przypadkiem molestowanie seksualne. Biust na wierzchu, czyli wszystko na wierzchu, przykryte lekkim fiulem.
Mam wrażenie, że mamy jakieś bardzo stereotypowe wyobrażenie o tym, jak się ubierają
kobiety. Mówię o Stanach Zjednoczonych, o galach różnego
rodzaju. Wróćmy do Polski.
No ale w Polsce kobiety się też często tak ubierają.
Czyli co, jeżeli jest spódniczka za krótka, to może być powodem gwałtu? I to jest usprawiedliwienie?
Ja w drugą stronę mówię o tym. To źle się zrozumieliśmy. Ja mówię o tym, że jeżeli jedna osoba eksponuje te elementy ciała, które są erogenne, to druga, która jest obserwatorem, to czy ona może uznać, że jest molestowana?
Ja bym chciała Państwu przeczytać może, co zostało opisane jako zachowania, które uznawano za molestowanie. Obnażanie się w miejscu publicznym lub innej sytuacji, w której kobieta sobie tego nie życzy. Mówimy o badaniach dotyczących kobiet. Robienie obraźliwych uwag dotyczących ciała lub seksualności, również za pomocą SMS-ów, maili czy w internecie. Opowiadanie nieprzyzwoitych dowcipów, natarczywe rozmowy o podtekście seksualnym. Obsceniczne zachowania sugerujące aktywność seksualną lub próby wymuszenia kontaktu fizycznego, czyli ocieranie się, wyzywające gesty, postawa ciała. Sugerowanie seksu w niestosownym kontekście, również za pomocą mediów. Dotykanie w sposób seksualny bez zgody drugiej osoby i grożenie negatywnymi konsekwencjami w pracy lub studiach, szkole, jeżeli kobieta nie zgodzi się na seks. To są te sytuacje wąska, w których 9 na 10 kobiet mówi, że się spotkało z takimi zachowaniami.
Molestowanie seksualne to każde nieakceptowane zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby, odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny. Czyli nieakceptowane przez tę osobę, rozumiem. Ja muszę nie akceptować tych zachowań. Buntuję się przeciwko takiej sytuacji, że ktoś mi powie, kiedy ja mam czuć się molestowana. No pozwólcie mi państwo, że ja sama się poczuję albo nie poczuję molestowana. Jeśli ten dowcip nie przeszkadza, to może ja po prostu jestem gruboskórna czy jakaś tam inna. No ale mam prawo się nie poczuć molestowana, przepraszam. Żebyśmy jednak dali sobie prawo do tego subiektywizmu, o którym mówił pan Bartosz Kuźniarz. Ja sobie wyznaczam te granice.
Ale tu jest mowa tej granicy, bo to są zachowania z podkreśleniem, że ktoś sobie ich nie życzy.
Generalnie to jest problem, czy nie? Tutaj na naszym podwórku, polskim podwórku, nie mówię o Hollywood. No mamy problemy z definiowaniem.
Że mamy problem w ogóle przede wszystkim z postawieniem granic. To znaczy w zależności od tego, jak zostałyśmy wychowane. I gdzie mamy postawioną swoją granicę godności też, co już jest dla nas naruszeniem tej godności w sferze seksualnej, czy nie. I ja mam takie poczucie, że te definicje wszystkie, one są też trochę przygotowywane na potrzeby ewentualnych spraw sądowych. Żeby było wiadomo, z czym można pójść do sądu i w oparciu o co ewentualnie...
A w kodeksie też nie jest to takie precyzyjne.
Ale jest jakaś próba, tak? Przynajmniej. Jak już ktoś się poczuje, jak ja mam się czuć, no to wiadomo, że ja sobie mogę sama dookreślić, jak ja mam się czuć. To moje życie, moje ciało i tak dalej. Natomiast gdybym już się poczuła, no to ja rozumiem, że w oparciu o coś mogę się przeciwstawić. Czyli na przykład mogę z tym pójść do sądu. No i pytanie teraz, w oparciu o co sąd uzna, czy to jest molestowanie, czy nie? Czy sąd mi uwierzy, że tak, ja mam takie poczucie?
Ale problem jest faktycznie? Poważny problem z molestowaniem?
Jeżeli o tym mówimy, to pewnie jest.
No mówimy z różnych powodów.
Myślę, że jest. To jest chyba, oczywiście, że drażliwy temat, trudny do określenia precyzyjnie, ale czasami jak rozmawiam z kolegami na ten temat, to dosyć łatwo jest pokazać kwestię niestosowności zachowania. Czasami zadaję pytanie, słuchaj, a chciałbyś, żeby ktoś tak twoją córkę klepnął? Wyobraź sobie. Albo kiedy przechodzi twoja córka ulicą, będzie szła za parę lat, będzie miała kilkanaście lat, ktoś do niej takimi wulgarnymi tekstami się odzywał, gwizdał na jej widok I tu zaczyna się wtedy myślenie.
Cały czas myślę, czy mamy rzeczywiście w Polsce problem. I ja nie podejmuję się odpowiedzi. Te badania są przerażające. Jeżeli 9 na 10 kobiet jednej z tych sytuacji doświadczyło, to no to jest źle. I tutaj my zapewne żyjemy, modne słowo, w bańkach takich społecznych. No, ja wokół siebie tego problemu nie widzę, no ale co z tego? To znaczy, trzeba wierzyć w tej sytuacji badaniom chyba i no wygląda na to, że mamy problem.
No i tak zakończymy Dzień Kobiet?
Nie, no to zakończmy jakoś optymistycznie. Kwiaty. Jest szansa, że kobiety z Wenus i mężczyźni z Marsa dogadają się na Ziemi, wspólnie pokonają te męsko-kobiece kryzysy, które są może tylko wytworem medialnym.
Myślę, że my się dogadujemy, że jesteśmy w procesie dogadywania. To jak w takim małżeństwie są kryzysy i dzięki temu, że przepracujemy kryzys, możemy wejść na nowy etap, lepszy. Więc moim zdaniem to temu służy też. Mam nadzieję.
Myślę, że od wieków istniejemy i istnieć będziemy.
I nie chcemy się wzajemnie eliminować.
Absolutnie.
Tym optymistycznym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję. Psycholog Beata Skowrońska.
Chociaż pana myślę.
I tym optymistycznym akcentem kończymy. Psycholog Beata Skowrońska, socjolożka, profesor Małgorzata Bieńkowska i filozof, socjolog dr Bartosz Kuźniarz, oboje z Uniwersytetu w Białymstoku, byli dziś naszymi gośćmi. Jeszcze raz dziękuję bardzo i jeśli świętujecie, to miłego świętowania życzę.
Dziękujemy. Do widzenia.